Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś w mojej audycji morskiej spotkanie z dwoma wyjątkowymi kapitanami pływającymi na różnych, ale bardzo ważnych jednostkach. Z kapitanem Jarosławem Kaczorowskim, odpowiadającym za projekt edukacyjny I Love Poland, projekt Polskiej Fundacji Narodowej, i z komendantem Daru Młodzieży, kapitanem Rafałem Szymańskim, który jest już na regatach we Francji, ale ja zdążyłam jeszcze wejść na pokład Daru i poprosić go przed wypłynięciem o krótki wywiad. Ale najpierw informacja, która może być przestrogą dla właścicieli wszystkich luksusowych jachtów, zwłaszcza przed rozpoczynającym się sezonem. Wart 40 milionów dolarów superjacht jest już tylko teraz wrakiem, po tym jak spadł z transportującego go statku podczas sztormu na Morzu Śródziemnym. Ta sytuacja miała miejsce kilka dni temu. Prawie 40-metrowy My Song został wybudowany 3 lata temu dla włoskiego miliardera, a w czasie wypadku jednostka była w powrotnej podróży z Ameryki, by wziąć udział w regatach na Sardynii. W pobliżu Balearów przewożący ją statek napotkał sztorm, który strącił 100-tonowy jacht do morza. Jeszcze kilka dni temu w pobliżu Minorki można było zobaczyć na wpół zatopione cacko. Według ekspertów superjacht nadaje się już tylko do rozbiórki, nawet jeśli zostanie wydobyty. A my wracamy w naszej audycji do rozmowy z pierwszym gościem, kapitan Jarosław Kaczorowski, który opowie o przygotowaniach do regat Fastnet i o naprawie złamanego masztu. Witam serdecznie w studio Jarosława Kaczorowskiego, kapitana Jarosława Kaczorowskiego i głównego animatora i opiekuna, można powiedzieć, skipera projektu I Love Poland. Nie wiem, czy wszystko dobrze, czy jeszcze może coś dodać, panie kapitanie?
Nie, wyczerpała pani temat. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
Dziękuję za wizytę w studio, że znalazł pan chwilę czasu, bo to taki czas dosyć napięty, czas przygotowań waszej ekipy i I Love Poland do ważnych regat Fastnet już w sierpniu, a póki co jeszcze trzeba chyba pewne techniczne braki uzupełnić, bo jak wiadomo I Love Poland zaliczył kilka sytuacji trudnych technicznie. Złamał się maszt. Jaka jest teraz sytuacja na jachcie?
Awarię mieliśmy jedną, to znaczy pękła lina, która trzyma maszt. Ta lina nazywa się Bakstag. I w wyniku tego złamał się maszt najpierw w jednym miejscu, a potem w jeszcze jednym, a potem, ponieważ resztki tego masztu uderzały w burtę, to jeszcze musieliśmy 5 ostatnich metrów obciąć, żeby maszt nie zniszczył burty jachtu. No i w takim stanie dopłynęliśmy do stoczni, która jest w Newport w stanie Rhode Island na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.
W stoczni, w której zresztą jacht był budowany.
Tak, stocznia nazywa się New England Boat Works i w 2011 roku nasza łódka została zbudowana właśnie w tej stoczni.
Jak oni przyjęli ten wasz przyjazd i czym tłumaczy pan tą awarię, to pęknięcie tak naprawdę, zmęczenie materiału?
Przyjęto nas w stoczni z uśmiechem, ponieważ do dzisiaj pracują technicy i technolodzy, którzy naszą łódkę budowali, więc zrobił się taki mały tłumek wokół naszej łódki i wszyscy opowiadali, co kto robił przy tej łódce, także szczęście w nieszczęściu, no, trafiliśmy w najlepsze miejsce, w jakie mogliśmy trafić, jeżeli chodzi o naprawę jachtu.
Czyli tak naprawdę no, nie powinno być problemu z tą naprawą, no bo z części zamiennej łódka ma maszt zapasowy.
Te oceaniczne jachty wyścigowe niestety są tak skomplikowane, że nie sposób wszystkich elementów jachtu zamówić w jednym miejscu. Na przykład ta lina, która nam pękła, ten bakstag, jest oczywiście na miejscu firma, która może przyjąć zamówienie, natomiast to zamówienie idzie potem do Nowej Zelandii i z Nowej Zelandii już plany wykonawcze idą na Sri Lankę i na Sri Lance są te liny wykonywane.
Awaria miała miejsce pod
Awaria
koniec
miała
kwietnia.
Miejsce w pod koniec kwietnia. No oczywiście jak dopłynęliśmy do stoczni, to jeszcze musieliśmy poprosić rzeczoznawców, żeby określili jakby rozmiar naprawy, niezbędne naprawy, które trzeba wykonać. I od momentu zamówienia tych lin, które są produkowane na Sri Lance, do momentu ich otrzymania to mija 6 tygodni.
Czyli to nie jest tak, że jacht wpływa do stoczni i natychmiast wszyscy rzucają się, żeby go naprawić i pojutrze go odbieracie.
Nie. To jest dłuższy proces, dlatego że ten jacht jest no, taki unikalny. Jest naprawdę niewiele na świecie stoczni, które w tej technologii pracują i no jest wiele elementów, które są po prostu robione na zewnątrz.
A jak pan ocenia w ogóle techniczne wyposażenie i te materiały, które są tam zgromadzone i jak łódka się w ogóle sprawuje, jak pan ocenia no, jakość tego jachtu, na którym państwo pływacie już od września ubiegłego roku? No, jak się łódka sprawuje?
Ten jacht jest absolutnie fantastyczny. Naprawdę jest, to jest dzieło sztuki szkutniczej. Jeszcze nie widziałem jachtu zrobionego z taką dbałością o szczegóły i z takim pietyzmem, jeżeli chodzi o wykończenie elementów poszczególnych, konstrukcyjnych, bo tak naprawdę wyścigowy jacht, regatowy jacht musi być bardzo lekki i bardzo sztywny. I osiąga się to przez drobne wzmocnienia, które trzeba wykonać naprawdę z dużą uwagą i ten jacht pod tym względem jest absolutnie fantastyczny.
Będziecie się przygotowywać do tych regat sierpniowych, czy jeszcze jakieś inne starty przed sierpniem? Czy teraz cały czas łódka w stoczni?
No, musieliśmy trochę zmodyfikować plany, bo chcieliśmy przypłynąć do Polski przed regatami Fastnet, które odbywają się na początku sierpnia w Wielkiej Brytanii. To jest wyścig z południowego wybrzeża Anglii pod Irlandię, pod słynną latarnię Fastnet i potem płynie się z powrotem do Anglii, do portu Plymouth. Ale na te regaty zdążymy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Potem wrócimy do Polski. Będziemy chcieli, żeby na nasz jacht przyszło trochę młodzieży takiej 20-paroletniej, żebyśmy mieli większe zaplecze jakby kadrowe, bo na razie jest nas 9.
Ale ogłosiliście to gdzieś?
Jesteśmy po rozmowach z Pomorskim Związkiem Żeglarskim, z prezesem Witkowskim. No mamy plan wstępny nakreślony, także myślę, że zrobimy sesję treningową w Gdyni, a potem będziemy chcieli łódkę przygotować do transportu do Australii i wystartować w regatach Sydney Hobart.
Studio gość Jarosław Kaczorowski, odpowiedzialny za projekt edukacyjny Polskiej Fundacji Narodowej, prowadzony na jachcie I Love Poland. Jacht, przypomnę, jest teraz naprawiany w amerykańskiej stoczni w Newport. O tym pan kapitan opowiadał państwu przed chwilą. Był to pierwszy tak obszerny wywiad po tym wypadku, do którego doszło pod koniec kwietnia. Okazuje się jednak, że nawet na takiej super szybkiej i świetnie zbudowanej łódce może złamać się maszt. A w studio Radia Gdańsk kapitan Jarosław Kaczorowski. Bo tak naprawdę teraz na łódce jest ile osób i co to są za osoby, skąd one się rekrutują, skąd się wzięli?
W tej chwili został Marek Gałkiewicz, który jest szefem technicznym, jakby takim naszym zapleczem brzegowym, ale też pływa z nami dosyć często. Marek pilnuje, żeby inspektorzy, rzeczoznawcy, technolodzy, żeby tam posuwały się prace do przodu w Newport.
Bo gdyby pan był, to pan by musiał to robić? Czy to jest osoba do tego?
Nas było więcej, ale ponieważ zrobiliśmy wszystkie serwisy, których łódka wymaga, wszystkie sprawy takie, które po zakończeniu remontu będą istotne, zanim przepłyniemy Atlantyk, bo to znowu nie jest łatwa przeprawa. To wszystko już jest przygotowane, teraz tylko musimy wyciągnąć łódkę z wody, zrobić burtę, dokończyć składanie masztu i zrobić próby morskie, a potem będziemy płynąć do Polski. Także Marek został, a my jesteśmy tutaj. Część załogi się ściga w innych regatach.
A pan kiedy wraca tam?
Za 3 tygodnie prawdopodobnie.
Czyli w lipcu będziecie przepływać do Polski?
Tak, ale już do Polski nie zdążymy. Już
czyli od razu...
Od razu prawdopodobnie do Anglii popłyniemy albo do Portugalii, żeby zrobić sesję treningową przed regatami Fastnet, bo to są dla nas bardzo ważne regaty i są bardzo trudne regaty.
Trzymamy kciuki już
tak
teraz.
Jest, tak. Bardzo proszę. I dopiero po regatach Fastnet wrócimy do kraju.
Ta młodzież, o której pan mówił, że chciałby pan poszerzyć ten krąg osób, tak, które miałyby się tam szkolić, to są już ludzie z jakimiś umiejętnościami, z jakimiś osiągnięciami, bo to nie są na pewno kilkunastoletni żeglarze, którzy chcą wejść na łódkę, to już ludzie, którzy mają za sobą jakąś historię żeglarską.
Tak, myśmy próbowali w zeszłym roku, jak w Gdyni trenowaliśmy, próbowaliśmy takie osoby, które z żeglarstwem regatowym nie miały styczności, ale te osoby nam się nie sprawdzają, także najlepiej jak do tej pory sprawdzają się osoby, które cały życie gdzieś tam się ścigały na mniejszych, większych łódkach i takie osoby będziemy starali się zapraszać.
Bo to są osoby,
bo takie jest nasze doświadczenie.
Bo to są osoby, te, które, mówi pan, nie sprawdzają się, które nigdy nie miały do czynienia z żeglarstwem, czy nie w takim zakresie pływały i nie na takich łódkach?
Ciężko znaleźć w Polsce osoby, które pływały na takich łódkach. To są przeważnie osoby, które są w moim wieku, ale one powiedzmy już mają swoją wiedzę i w razie gdyby nam się udało zrobić taki projekt, żebyśmy wystartowali w załogowych regatach wokółziemskich, oceanicznych, to myślę, że te osoby dadzą się namówić na to, żeby pomóc temu projektowi, a chciałbym, żeby jak najwięcej młodych ludzi poznało tę łódkę, takich, którzy wcześniej na mniejszych łódkach pływali. Z mojego pokolenia jest kilku dosłownie żeglarzy, którzy znają takie łódki, a chciałbym, żeby właśnie z tych 20-paro-30-parolatków wyłuskać takich, którzy chcą się ścigać i którym sprawia to radość i którzy potencjalnie mogliby te regaty wokółziemskie wygrać.
Bo tak naprawdę ten projekt I Love Poland, projekt Polskiej Fundacji Narodowej, to projekt edukacyjny w dużej mierze. Przede wszystkim to temu ma służyć, żeby tworzyć taką załogę, która potem może się ścigać pewnie na innych jednostkach, bardziej przystosowanych do tych regat okołoziemskich, prawda? Żeby tworzyć taki team, który przesiadałby się, można powiedzieć, z łódki na łódkę. Czy ja dobrze rozumiem?
Tak jest, tak, tak. Chcielibyśmy z kolegami stworzyć taką drużynę, która kiedyś wsiądzie na... Teraz będą trochę mniejsze łódki. Nasza łódka jest 70-stopowa. Teraz już wiadomo, że w regatach dookoła świata będą łódki 65- i 60-stopowe. Ale zawsze łatwiej się przesiąść z większej łódki na mniejszą niż odwrotnie, więc ta łódka do treningów jest fantastyczna i bardzo... Dużo radości sprawia nam patrzenie, z jaką pasją ci młodzi ludzie pływają tą łódką. Mhm. Ona jest bardzo trudna, niewygodna. Warunki życia na niej są naprawdę spartańskie, a mimo to oni czerpią z tego taką radość, że aż miło popatrzeć.
Ale w przyszłości musi pan myśleć o budowie albo o kupnie. I żeby startować w regatach tak okołoziemskich, to niestety łódka inna będzie wskazana
tak
tutaj.
Jest.
Zwłaszcza, że
tak,
chyba wymogi takie są, żeby była to mniejsza jednostka.
Tak, tak. No.
Ale to też od waszych, można powiedzieć, sukcesów i od waszych osiągnięć będzie zależało to stanowisko, w tym wypadku mecenasa Polskiej Fundacji Narodowej, państwa i różnego rodzaju sponsorów, koncernów, bo to bez tego w takich regatach z takimi pieniędzmi chyba startować się nie da.
No nie ma szansy, to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Samo to, że każda z tych łódek, które startuje dookoła świata, od razu buduje drugi maszt i ten maszt jest przygotowany do tego, żeby go wysłać gdzieś w świat, jeżeli się złamie, no bo na tych łódkach maszty się łamią dosyć często, więc każdy zespół ma maszt, który jest gotowy do wysyłki
na wszelki wypadek.
W razie gdyby się złamał. No mhm. W tych regatach to jest po prostu element gry, powiedzmy stały element gry, to jest posiadanie części zapasowych gotowych do wysyłki, żeby w każde miejsce na świecie mogło to szybko dotrzeć.
Bo tak naprawdę w przyszłym roku, za 1,5 roku Vendée Globe, to takie poważniejsze już regaty, nie wiem czy myślicie o tym?
No to może ktoś z mojej załogi mógłby wystartować, ale no do regat Vendée Globe rzeczywiście potrzeba kogoś takiego jak Zbyszek Gutkowski, który ma olbrzymie doświadczenie, już raz samotnie świat opłynął dookoła. Samotne żeglowanie po oceanie to jest jeszcze inna historia. trzeba się do tego przygotować jakby etapami. Myślę, że dobrym startem są regaty mini przez Atlantyk, samotne. My się przygotowujemy raczej do drużynowych regat dookoła.
Do drużynowych, jasne. Czytaliśmy ten komunikat o tej awarii jachtu. To była, znaczy awaria, no to było...
To było podczas, my to nazywamy przelotem, czyli przeprowadzania łódki z jednego portu do drugiego. Z tym, że my każdy taki przelot traktujemy jak trening, więc nie oszczędzamy specjalnie ani siebie, ani łódki.
Czyli tam się działo.
Tam się działo. Co prawda bardzo dobrze zaplanowaliśmy wypłynięcie, bo dwa dni wcześniej był sztorm, po tym sztormie została spora martwa fala, więc tam opóźniliśmy wyjście o 12 godzin, żeby uniknąć tej przeciwnej fali. I to właściwie się stało 12 godzin po wyjściu z Nowego Jorku. W środku dnia, przy takich średnich warunkach, to nie były jakieś krańcowe warunki, to nie był jakiś koniec świata, jakieś straszne porywy, jakiś sztorm, tylko no, wiało dosyć mocno, ale jak na tę łódkę to nie było nic specjalnego. I sami byliśmy zdziwieni, że ta lina pękła, no ale potem już nie było co debatować, musieliśmy jakiś plan powziąć, jak tu sobie poradzić w tej sytuacji. Byliśmy 120 mil od brzegu, więc też nie tak bardzo daleko, więc zagrożenia życia jakby w żadnym momencie nie było. Nie, gdybyśmy byli dalej od brzegu, to musielibyśmy pewnie już płynąć w stronę Azorów na jakichś zaimprowizowanych żagielkach i pewnie by to trwało ze 2-3 tygodnie, w zależności od tego, ile, jak tam by się pogoda układała, natomiast byliśmy na to przygotowani, mieliśmy bardzo dużo wody pitnej.
Bo skąd, dokąd płynęliście?
Płynęliśmy z Nowego Jorku przez Azory do... Następnym portem miał być Cherbourg. No i mówię, nie było to blisko brzegu, ale też nie było jakoś bardzo daleko, więc od razu wiadomo było, że nie jesteśmy zagrożeni. Wiedzieliśmy, że musimy wyciągnąć najpierw żagle z wody, żeby nam się tam gdzieś nie wplątały w śrubę albo nie oplątały się wokół kilu, więc na początku skupiliśmy się na tym, żeby po pierwsze, żeby nikomu nic się nie stało, żeby nie było żadnego skaleczenia czy jakiejś kontuzji, bo to jest bardzo częste, a po drugie chcieliśmy uratować łódkę, bo często jest tak, że jak maszt się łamie i uderza o burtę, to po jakimś czasie w tej burcie robi dziurę i wtedy trzeba opuścić jacht, a tego nie chcieliśmy, więc skupiliśmy się na tym, żeby po pierwsze, żeby nikomu nic się nie stało, a po drugie, żeby uratować jak najwięcej sprzętu, który jest bardzo drogi i to nam się udało. W sumie po 6 godzinach już mieliśmy wszystko na pokładzie, już byliśmy bezpieczni. Nawet przypływał statek koło nas całkiem blisko i proponował nam pomoc, ale ponieważ wszystko szło dobrze i
czyli musieliście sami sobie poradzić.
Sami sobie poradziliśmy i bardzo, bardzo dobrze sobie poradziliśmy. Jestem bardzo wdzięczny mojej załodze, dumny, że tak sobie ładnie poradzili i nikt sobie krzywdy nie zrobił. Także jestem pod wrażeniem, jakby, bo to nie są bardzo doświadczeni żeglarze oceaniczni. Są doświadczeni żeglarze, ale oni przeważnie się ścigali tak, że ląd nie niknął z oczu. A tutaj na oceanie sobie poradzili. Bardzo, no i... bardzo mądrze to wszystko robiliśmy. I o własnych siłach właściwie dopłynęliśmy do stoczni.
Czyli ten miesiąc przesunięcia to jest właśnie tą awarią spowodowany. Jakby
ta
zmiana planów to właśnie tym jest spowodowana, tak. Bo tak bylibyście już tutaj.
Tak, bylibyśmy już w Polsce. Tak, już tydzień byśmy byli w Polsce, jakby wszystko już poszło zgodnie z planem.
Czyli do końca roku dwa duże starty, Sydney i
tak,
Fastnet.
Tak,
tak można powiedzieć.
To są bardzo duże regaty, bardzo szanowane i będziemy chcieli wygrać to, co się uda wygrać.
No i być może uda się jeszcze spróbować popatrzeć na tą łódkę w Gdyni, tak? Latem?
Tak, tak, tak.
Jesienią?
Myślę, że w połowie sierpnia powinniśmy być już w Gdyni.
Długo będziecie?
Miesiąc.
Miesiąc.
Myślę, że miesiąc.
Ale to też pewnie próby, pewnie jakieś spotkania z żeglarzami.
Musimy jeszcze jedną rzecz zrobić przed Sydney Hobart. Jeszcze musimy tam element kilu zrobić, który stocznia Algro z Gdańska obiecała nam pomóc poprawić i będziemy chcieli kilkanaście dni zrobić treningów, oczywiście jeżeli pogoda pozwoli i zaprosić kilkunastu albo kilkudziesięciu, jak się uda, młodych żeglarzy na te treningi.
Na koniec jeszcze chciałam zapytać, to są drogie naprawy? Kto za nie płaci? Polska Fundacja Narodowa?
Tak jest. To są drogie naprawy i trwają negocjacje.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio i życzę, żeby jak najszybciej te awarie udało się usunąć, no i treningów owocnych.
Pięknie dziękuję.
A za chwilę przenosimy się na Dar Młodzieży. Po kilkunastomiesięcznym rejsie dookoła świata, rejsie niepodległości, Dar Młodzieży nie próżnuje. Obecnie ściga się już w regatach we francuskim Rouen. Mamy nadzieję, że regatę Armada Dar wygra. Jacht wypływał z Gdyni dokładnie tydzień temu. Zdążyłam jeszcze przed wypłynięciem wejść na chwilę na pokład i spytać komendanta Daru, kapitana Rafała Szymańskiego, o plany fregaty na najbliższe miesiące. Część rozmowy została wyemitowana już przed tygodniem, ale na Państwa prośbę dziś jeszcze raz komendant Rafał Szymański w mojej audycji morskiej. Jak pan komendant ocenia stan techniczny jednostki, która w końcu nie tak dawno opłynęła świat?
Dar przyjechał w pełni sił, znaczy może nie w pełni, no bo jednak pewne rzeczy są okresowo wymagane, pewne przeglądy, naprawy i tak dalej. Ale to wszystko się odbywało w bezpieczny sposób, także nie było niebezpieczeństwa, że coś się stanie. W pełni sprawnie wypłynął.
Dar płynął 11 miesięcy, za panem już ta największa chyba pana przygoda morska w życiu, czy tak? Czy dobrze mówię? Ten rejs niepodległości
to jest... Wyjątkowa podróż. Przygoda też, ale też duże wyzwanie, bo to jednak od załogi musieliśmy wymagać dużo więcej niż normalnie.
Pełna dyspozycyjność.
Tak, tak. No,
na wysokim C pracowali.
Bardzo, bardzo, bardzo ciężko pracowali na to, ja nie chcę tego nazywać sukcesem, ale w sumie tak. No, wszystko poszło dobrze. Nie było jakichś poważniejszych problemów technicznych i tak dalej, tego się udało uniknąć, a wiadomo, że na morzu się dzieją różne rzeczy i proszę mi wierzyć, że statek musi być dobrze przygotowany na taki długi rejs. To nie jest tak, że można coś powiedzieć, a jakoś to będzie. Marynarze tak nie mówią, jakoś to będzie. My musimy wiedzieć, że wszystko jest w najlepszym porządku.
Ten moment, kiedy objął pan dowodzenie, czyli Singapur, potem do Gdyni, to był moment, kiedy przez te miesiące, kiedy pan był komendantem, tutaj kapitanem, były takie potrzebne szybkie naprawy, jakieś takie właśnie ad hoc, jakieś załatwianie jakiejś części, coś, jakaś wymiana w porcie. My możemy teraz już o tym powiedzieć, czy były takie sytuacje, kiedy naprawdę coś się popsuło i trzeba było szybko reagować?
Znaczy, owszem, musieliśmy zamawiać części zamienne, jakieś materiały eksploatacyjne, ale w zasadzie to nie było nigdy takich jakichś krytycznych sytuacji w tej kwestii.
Że nie popłyniecie dalej.
Nie. To nie było w zasadzie tej kategorii problemy. To były problemy po prostu takiej średniej wagi i to wszystko udało się załatwić. No teraz świat jest taki, że wszystko można wysłać, kupić i tak dalej. Niewątpliwie to zwiększyło koszty rejsu, no ale wszyscy wiemy, że kto ma statki, ten ma wydatki.
Tutaj w tle Państwo słyszeliście przed chwilą takie dźwięki przesuwania. O, nawet się teraz coś takiego pojawia. Rozumiem, że trwa remont.
Tak, to są odgłosy z przedziału maszynowego, który tam jest głęboko pod nami, albo z pokładu, gdzie właśnie montujemy tratwy ratunkowe, które były na przeglądzie. I no, szykujemy się do dalszej części sezonu.
Bo rozmowa oczywiście rejestrowana jest na Darze Młodzieży. Nie wiem, czy Państwo
tak, jesteśmy już w mesie.
Jesteśmy w mesie oficerskiej i remont właściwie też krótkotrwały i nie na stoczni, tylko przy kei.
Tak, no nie było konieczności, żebyśmy pojechali na nabrzeże stoczniowe, bo tu wszystko to, co było zaplanowane, można wykonać na miejscu. Główne punkty tego remontu to są roczne przeglądy silników, wszystkich trzech silników. W związku z tym my tutaj jesteśmy w tej chwili podłączeni do prądu z lądu. Silniki już są prawie gotowe, teraz właśnie na dole tam się odbywają próby. Nie daj Boże, żeby teraz włączyli silnik, bo będziemy mieli efekty dźwiękowe i ten wywiad będzie bardziej soczysty. Silniki mają swój wiek, no, trochę więcej niż Dar prawdopodobnie, bo pewnie były wyprodukowane wcześniej, więc 37 lat.
Ale spisały się, bo też płynęliście na silniku.
Tak, no, nie było problemów.
A oprócz silnika jeszcze coś na pokładzie?
No takie drobne rzeczy.
Malarskie, stolarskie?
Malarskie, stolarskie, naprawa windy prowiantowej, tam, która prowadzi z mesy do kuchni i z kuchni do chłodni.
Trwa właśnie załadunek prowiantu na statek.
No tak naprawdę to teraz ładujemy papier toaletowy, płyn do mycia naczyń.
Bo znowu wypływacie.
Szczotki, mydło i tak dalej. No.
Kto płynie i gdzie teraz?
Teraz z Gdyni, czyli w środę z Gdyni wypływamy razem z uczniami zachodniopomorski, zespół szkół i tak dalej.
Oni zresztą w jednym z etapów chyba na początku płynęli też do Kopenhagi i Stavanger.
Na początku zdaje się byli tutaj. Płyniemy do Rouen, gdzie jest taka duża impreza armada. Tam będziemy przez prawie tydzień, nie, czy nawet 10 dni będziemy tam stali. Potem wracamy do Szczecina, a po Szczecinie Tollshipy, czyli taka duża impreza żeglarska, Dania, Norwegia, Aarhus, Aalborg, Friedrichstadt, być może Bergen.
I rozumiem, że Dar ponownie wróci tutaj dopiero pewnie z początkiem sierpnia.
Na początku sierpnia powinniśmy planowo chyba 8 czy 7 tutaj być.
A przed nami nowy sezon żeglarski, duże wyzwanie przed kapitanami naszych jednostek, tych znanych i mniej znanych. Jachty szykują się do rejsów, niektóre już się ścigają, niektóre jeszcze prowadzą remonty. Wszystkich żeglarzy zachęcam do ostrożności i do maksymalnej uwagi na pokładzie tych dużych i tych małych jednostek, tych drogich i tych tanich, bo jak słyszeliście Państwo, awarie mogą się zdarzyć nawet na środku oceanu, nawet na wyjątkowych jednostkach, a nie wszyscy żeglarze to specjaliści tacy jak na jachcie I Love Poland i nie wszyscy dopłyną ze złamanym masztem do brzegu. Dziś kłania się już Anna Rembas i realizator audycji Jacek Puchalski. Dobranoc.